Pan przywrócił los Joba. To tytuł dzisiejszego rozważania. Ostatniego, jak już powiedziałem, z tej księgi. Dzisiaj rozważamy fragment zapisany w wersetach od 7 do 17. Jeszcze bardzo krótki, takie cofnięcie się do ostatnich rozważań. Mówiliśmy o tym, że Bóg przychodzi i rozmawia z Jobem. Jest to mowa podzielona na dwie części. Efektem pierwszej jest to, że Job zamyka swoje usta i mówi, nie będę już mówił rzeczy, które mogłyby zaciemniać twój plan. No bo cóż, w takim żalu i obronie swojej pobożności faktycznej, nieudawanej, no mówił rzeczy, które jemu samemu przede wszystkim ten plan Boży zaciemniały. I ta pierwsza mowa to była rzecz, kiedy Bóg go konfrontuje z potęgą stworzenia, którego jest autorem i daje do zrozumienia Jobowi, że on to wszystko stworzył, że on nad tym czuwa i że nic nie wymyka się jego kontroli. A druga mowa, Bóg konfrontuje Joba z potężnymi duchowymi istotami, bo można by było powiedzieć, że to jest hipopotam czy krokodyl. Inni bibliści dopatrują się tam dinozaura, a nawet smoka. A mówiąc wprost, bibliści mówią również, że to te zwierzęta obrazują po prostu królestwo diabła i królestwo ciemności, jego zastępy. I pokazuje Jobowi, że to, z kim Job nie ma szans, Bóg ostatecznie z tymi istotami się rozprawi i pokona. Dając też do zrozumienia Jobowi, że to właśnie diabeł stoi za całym nieszczęściem, jakiego spotyka, prawda? I nie powinien on mieć pretensji do Boga, Job, tylko właśnie zdać sobie sprawę, że za nimi stoi zupełnie ktoś inny. I oczywiście efektem tej drugiej mowy jest to, że Job ustępuje. Chodzi o to, że się wycofuje ze swoich zarzutów. To jest naprawdę jego nawrócenie, zrozumienie Bożej mądrości. I już w tym momencie można by powiedzieć, Job z tej próby wychodzi zwycięsko. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że Job bronił swojej pobożności i sprawiedliwości i w tej obronie podważył sprawiedliwość Bożą, czyli jakby próbując siebie wybielić, zarzucał Bogu, że te krzywdy, które go spotykają, są niesprawiedliwe. Dlatego, że Job niestety żyje według pewnego założenia, które nazywa się zasada odpłaty. Gdybyśmy tylko nim się kierowali w życiu, niestety wpadniemy w pewną pułapkę. I ta księga między innymi właśnie o tym mówi. W każdym razie Job skonfrontowany z Bogiem, z Jego świętością, z Jego sprawiedliwością. Do tej pory tylko słyszał o Bogu, a teraz spotkał Boga, zupełnie inaczej patrzy na swoją sprawiedliwość, na siebie samego. To nam właśnie mówi, czemu potrzebujemy żywej więzi z Bogiem, a nie po prostu takiej relacji na odległość. Ponieważ jeżeli nie doświadczymy w swoim życiu Bożej świętości, Jego sprawiedliwości, to zawsze będziemy mieli takie mniemanie o swojej bardzo mocno zawyżone. Słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, które bardzo fajnie jakoś spinają te przemyślenia Joba, gdzie apostoł Paweł napisał, do niczego się nie poczuwam, czyli nie czuję się winny, mam czyste sumienie, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. I myślę, że to jest taka niezwykle głęboka lekcja, że to, co my myślimy na swój temat, a to też, jak widzi całą sytuację Bóg, to mogą być dwie bardzo różne rzeczy. ale z tej księgi dowiadujemy się, że Bóg nie przychodzi po to, by Joba zniszczyć, ale by Joba przekonać. I kiedy my zachowujemy taką postawę przed Bogiem, Boże, pokaż mi, jak jest, Boże, czy rzeczywiście nie popełniłem błędu, Boże, a może zawiniłem. Kiedy mam taką postawę otwartości, szczerości, to myślę, że Bóg będzie tym, który będzie nas uczył i otwierał przed nami właśnie całą sytuację. Szukajmy Pana, budujmy relacje z Nim, oczekujmy w modlitwie Jego odpowiedzi, rozglądajmy się za Jego działaniem. Potrzebujemy żywego Boga, a nie jedynie opowiadania o Nim, relacji z żywym Bogiem. I tak sobie zapisałem, że Bóg jest nieskończenie święty, nieskończenie sprawiedliwy, nieskończenie dobry. On jest dawcą życia, On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i potrzebujemy obcować z takim Bogiem, bo wtedy te wszystkie, tak nazwijmy, parametry ustawiają się w naszym życiu we właściwy sposób. No i słuchajcie, Job na potwierdzenie swojej pokuty i decyzji, takiego wycofania się, ma do Boga już taką prośbę przepełnioną taką pokutą naprawdę i mówi takie kilka słów, kilka zdań. Wydaje się, że one pozostają bez odpowiedzi, nic bardziej mylnego, bo właśnie cały opis, który dzisiaj czytaliśmy, to jest Boża odpowiedź na pytanie Joba. I chciałbym, żebyśmy uchwycili, jak Bóg odpowiada. Po pierwsze, z Księgi Joba uczymy się, że Bóg wcale nie musi odpowiedzieć, kiedy powiemy amen. Albo gdy się modlimy i oczekujemy, że odpowie. Historia Joba pokazuje, że Bóg potrafi milczeć. Może też po to, żebyśmy my udzielili sobie pewnych odpowiedzi, tak? Żeby wyszły nasze motywacje, jakie mamy, gdy do Niego przychodzimy. No bo tak się stało z Jobem. To milczenie sprowokowało Joba i obnażyło niestety pewne braki. Ale zobaczmy właśnie, o co on prosi Boga. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia widziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowa, kajam się w prochu i popiele. Czyli mówi, Boże, ja się nawracam, ja naprawdę przepraszam, ja naprawdę, jak powiedzieliśmy, odpuszczam, tak? I co Ty teraz na to? I zobaczcie, nie ma żadnych słów Boga. Potem jest tylko to, co się wydarzyło w życiu Joba w wyniku tej modlitwy. Zamiast mówić, Bóg po prostu działał. I to, co uczynił, i to, jak odpowiedział na modlitwę Joba, też nie możemy powiedzieć, że się wydarzyło tydzień po, miesiąc po, tylko Bożą odpowiedź widzimy z perspektywy czego? Końca życia Joba. To nas uczy też w oparciu o Księgę Joba, by nie wyciągać zbyt wcześnie wniosków o kimś. Bo komuś się coś nie powodzi, komuś się noga potknęła, zaraz ludzie sobie tworzą takie teorie, że właśnie Bóg go pokarał, prawda, bardzo proszę i tak dalej. Biblia uczy nas pewnej perspektywy. Patrzcie na wodzów waszych, czyli na tych przywódców, na tych, którzy was prowadzili, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Ponieważ życie w całości jest pewną wartością. I tutaj też Bóg odpowiada na modlitwę Joba aż do końca jego dni. Chciałbym, żebyśmy po prostu to zobaczyli. A więc, drogi bracie, siostro, jeżeli modlisz się do Boga, to wiedz, że On słyszy, że On jest sprawiedliwy, że On jest dobry, że On odpowiada i że koniec Twojego życia będzie wymownym świadectwem tego, jeżeli będziesz trwał w Bogu. Jeżeli będziesz trwał w Bogu. Czytamy. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, a więc to już jest po modlitwie Joba, po tej prośbie, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie, przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz z Temanu, Bildad, Szuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. Bóg zwraca się do Elifaza, do najstarszego, tak? A on jako najstarszy reprezentuje ich. Pamiętacie, odzywa się pierwszy, bo jest najstarszy, potem trochę młodszy, potem jeszcze młodszy. Taka kultura. I takie zasady tam obowiązywały. I mówi, mój gniew zapłonął przeciwko wam, czyli, no, młodzież by powiedziała, wkurzyli Boga. Po prostu Pan Bóg zapłonął gniewem. Czemu? Bo nie mówili prawdy o Bogu. A zobaczcie, oni byli przekonani, że przychodzą, są posłańcami Boga. Oni stawali w obronie Boga. Stali się w ten sposób oskarżycielami Joba. Jakie to zasady bronili Elifaz i dwaj przyjaciele? Ta zasada pojawia się dzisiaj też. I niektórzy chrześcijanie sprowadzają relacje Bóg-człowiek do tej zasady. Bóg dobro nagradza, a zło karze. I wszystko. I dlatego uważają, że człowiek wierzący nie może i nie powinien chorować. Człowiek wierzący nie może i nie powinien być ubogi. Tylko problemy się pojawiają wtedy, kiedy zaczynamy studiować Księgę Joba i widzimy, że on wszystko stracił, mimo że był sługą Bożym. Widzimy, że zapadł na chorobę, która go prowadziła do śmierci, mimo że był sługą Bożym. I widzimy cały ogrom cierpienia na świecie i dookoła siebie, ludzi kochających Boga. I to Boga dotknęło, że ludzie ci mówią takie rzeczy. Bo to trzeba zastanowić się, jakie są konsekwencje później, tak? A więc do czego takie mówienie i myślenie prowadzi? A więc zasada odpłaty oczywiście jest dobra, pod warunkiem, że nie jest jedyną zasadą, która reguluje relacje z Bogiem. Bo jest również cierpienie sprawiedliwego. Wcale nie za karę i wcale nie za grzech. Po prostu cierpienie sprawiedliwego, wiernego Bożego męża czy Bożej niewiasty. Tymczasem właśnie przyjaciele Joba uważali, że Job po prostu udaje, całe nieszczęście, które go spotyka, jest właśnie karą za tą obłudę i za grzech i to jest dobrze, ale kiedy się nawróci, to wszystko się odwróci, tak? Wiemy to z Księgi Joba. I padają tu bardzo mocne słowa, bo Bóg mówi o tym, że jest to mówienie nieprawdy, że jest to głupota, mówienie rzeczy niesprawdzonych i niepotwierdzonych o Bogu. Bardzo mocne słowo. Wiecie, to wygląda na duchowe bardzo, kiedy ludzie przychodzą i tak do nas mówią. Ale my musimy brać to, co jest napisane w Słowie Bożym. I nasz fundament wiary powinien być zbudowany na Słowie Bożym. Na Słowie Bożym. Księga Joba uczy nas, że wytrwałość sprawiedliwego i wierność Bogu w cierpieniu jest przejawem prawdziwej pobożności. Uczy nas, że cierpienie sprawiedliwego nie jest następstwem grzechu i kary. Uczy nas, że niezasłużone cierpienie sprawiedliwego jest przejawem Bożego zaufania. Jest próbą, która ma prowadzić nas do wyeliminowania jakichkolwiek braków. I w tym krótkim akapicie, który tutaj czytamy, zobaczcie, Bóg czterokrotnie zwraca się do Joba, mówi o Jobie w określony sposób. W jaki? Sługa mój. I w ten sposób mówi jego przyjaciołom: on był mi wierny, a wy mówiliście nieprawdę. Pomimo, że Job się potknął i pomimo, że Job w pewnym momencie gdzieś przekroczył pewne bariery. A kto to jest sługa Boży? Osoba szczególnie oddana Bogu, wierna Jemu, w szczególny sposób wybrana. To nie bez powodu o Panu Jezusie powiedziane jest, że jest sługą Pańskim. To jest ktoś, kto jest gotowy na całkowite posłuszeństwo Bogu w każdej sytuacji. Jest gotowy pójść za Bogiem w każde miejsce i w każdej okoliczności. Nazwanie Joba swoim sługą dowodzi niewinności Joba i faktu, że to, co go spotkało, nie było za karę. Było niezasłużone, było próbą i wiązało się z zaufaniem Boga do niego. Niewinności Joba dowodzi również fakt, że Bóg nakazuje trzem przyjaciołom złożyć stosowne ofiary za grzech i warunkuje je jedną rzeczą. Job będzie się modlił za was, to wam odpuszczę. Dobra, a zobaczmy, co z Jobem. Pan zmienił los Joba. Dokładnie mówiąc, przywrócił los Joba. Gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi, rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, wszyscy jego dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego i dał mu każdy z nich po jednym srebrniku, po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej niż początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Pan przywrócił los Joba. Zobaczcie kiedy, gdy ten modlił się z głębi serca o przebaczenie Boże dla jego przyjaciół. Pan wtedy odmienił jego los. I czy to znaczy, że następnego dnia Job wszystko odzyskał? Nie. Bóg zdecydował w czasie tej modlitwy, tak Jobie, przywracam twój los, ale następnego dnia, a może dwa dni później, a może trzy, przyszli do niego najbliżsi. Rodzina, bracia, siostry siedli razem z nim w domu i naprawdę płakali, współczuli, przeżywali całą tragedię, śmierć najbliższych. Taka prawdziwa żałoba w rodzinnym gronie, smutek, współczucie, podnoszenie. I każdy z nich przyniósł mu określoną wartość pieniężną. To jest powiedziane jednego srebrnika, ale to była określona wartość pieniężna. Plus każdy z nich przyniósł mu złoty kolczyk. Tu jest u nas pierśń, ale faktycznie był kolczyk, ponieważ wtedy i kobiety, i mężczyźni, gdybyśmy, to może nas trochę tak zdziwić, nosili kolczyki w nosie. I właśnie taki kolczyk podarowano Jobowi. Każdy z nich, określoną wartość pieniędzy i ten kolczyk. I dzięki tej pomocy i temu, że Bóg odmienił los, przywrócił los Jobowi, Job zaczął na nowo, mozolną pracą i Bóg pomnażał. Czyli można powiedzieć od zera rodziły mu się kolejne zwierzęta i kolejne, i kolejne, i kolejne. I dopiero przy końcu życia Job ma owe dwójnasób. Czyli dwukrotność tego, co było gdy nadeszła cała tragedia. I to nam mówi bardzo wiele, bo to nie jest przypadkowe, czemu dwójnasób? Bo to była wartość odszkodowania w Starym Testamencie. Czyli Bóg znowu w ten sposób mówi, Job nie był karany za grzech. I na dowód tego otrzymuje odszkodowanie, dwukrotność tego, co posiadał. I to jest kolejne powtórzenie, Job to mój sprawiedliwy sługa. Ale zobaczcie, kiedy? Dopiero na koniec życia, można by powiedzieć, Job, jego dzieci, jego rodzina, jego przyjaciele, chociaż pewnie większość z nich nie żyło, bo nikt z nich nie dożył tego wieku, co on, ma świadectwo, byłem niewinny. Wiecie, to jest bardzo cenne na koniec życia mieć poczucie tego, żeśmy dobrze wypełnili Boże zadanie, które On postawił przed nami, żeśmy żyli tak, jak nakazywało Słowo Boże. Ale to nie wszystko. Chociaż już jest piękne, ale jeszcze jest ciekawy akapit na koniec. Zachęcam, jak ktoś z nas lubi to, aby sięgnąć również do tłumaczenia Septuaginty, czyli greckiego tekstu Pisma Świętego, ponieważ ta historia tam się trochę kończy inaczej. A jak już pokazywaliśmy, na przykład Szczepan był człowiekiem właśnie tego tłumaczenia. On korzystał z Septuaginty, dlatego pewne cytaty, które tam w jego kazaniu się pojawiają, pokazują, że ta Biblia była gdzieś w użyciu, w kręgach, gdzie on się poruszał. I zobaczcie, ale jakie jest u nas w Biblii, to też już wystarczy, to jest wspaniały akcent. Miał także 7 synów i 3 córki, a więc urodziło mu się tyle samo dzieci, ile stracił. Tylu samo synów i tyle samo córek. I nazwał pierwszą gołąbek, drugą miły zapach, a trzecią flakonik do pachnideł. No co to znaczy? Że Job dostrzega piękno, że jest człowiekiem szczęśliwym, że jest wdzięczny, że cieszy się tym, co dzieje się w jego życiu. To nie są imiona ludzi pogrążonych w smutku, w goryczy, tylko imiona dzieci, które nadaje człowiek dostrzegający piękno Boga, tak? Dookoła siebie. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet, jak i córek, jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat, oglądał swoje dzieci, swoich wnuków, aż do 4. pokolenia i umarł Job syty, stary i syty dni. I ten wiek 140 lat i nawet do 4. pokolenia, ludzie widzieli do 2, tak? Do 4. pokolenia oznaczają, że wszędzie było to dwójnasób, tak? Życie ludzkie trwa lat, powiedzmy 70, tak? Dwójnasób. Ale jest tu dziwna sprawa. Czemu poświęca tyle miejsca córkom, skoro w tamtej kulturze poświęcało się, córek się właściwie nie poważało w takich dokumentach, tylko pisało się o synach. Córki były no, tylko wtedy wspominane przy dziedziczeniu, kiedy synowie umarli. No i bibliści się nad tym zastanawiają, czemu tyle o córkach? No i mówią, to jest tylko jedno wytłumaczenie, ponieważ jedynie w rodzinach królewskich i synowie i córki mieli swój udział. I to nam pokazuje, że Job, zanim umarł, nie wiemy na jakim etapie swojego życia, został podniesiony do godności królewskiej. Właśnie w Septuagincie, w tym zakończeniu widać to w szczególny sposób. Okazuje się, że Elifas i dwaj przyjaciele byli władcami i tutaj również Job jest podniesiony do godności królewskiej. A więc piękne zakończenie mówiące o wytrwałości, tak, Joba. Powinniśmy dzisiaj, jak czytamy list Jakuba, właśnie czytać go w kontekście próby i doświadczenia, które przechodził Job, ponieważ uczy nas o wytrwałości w doświadczeniu i o przyjmowaniu właściwej postawy. To też dlatego w liście Jakuba jest tyle mówione na temat języka, że co złego potrafi język uczynić, prawda? Wszystko to jest bardzo ze sobą spójne i uczy, jak przechodzić doświadczenia najtrudniejsze w życiu. Ale tak króciutko, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tej księgi. Błogosławieństwo Boże jest darem, a nie nagrodą za cierpienie zanoszone przez wiernych mu ludzi. Jest darem z powodu usprawiedliwienia, odkupienia przez Jezusa Chrystusa. Bóg patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna i dlatego ofiarowuje nam błogosławieństwo, Jego bezmiar. Bóg jest dawcą życia i błogosławieństw, a nie tyranem. Kiedy przychodzisz doświadczenie, powtarzaj to sobie. Niech to będzie przedmiotem Twojej modlitwy. Boże, wiem, że jesteś nieskończenie dobry, a diabeł jest mężobójcą. Nie posądzajmy Boga o pewne działania, z którymi On nie ma nic wspólnego. To Mu urąga, to Go rani. Jest przejawem braku naszego zaufania. Bóg wcale nie lubuje się w zadawaniu cierpień swoim dzieciom. Job poznał inne oblicze Boga. Kiedy Bóg przyszedł, zamiast go ukarać, przekonywał go i zyskał Joba. Poznał Boga miłości. Poznając takiego Boga, Job może zaufać, pojednać się z Nim, a nawet przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili i modlić się za nimi. Chciałbym na zakończenie... No tak bywa, że czasami coś wkleję do kazania, nie do prezentacji. W Księdze Apokalipsy w rozdziale 12, otwórzmy, werset 11. Jest takie krótkie zdanie, które bardzo lubię i ono pokazuje nam postawę sługi Bożego. Oni zwyciężyli diabła. W jaki sposób? Przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ja widzę tutaj człowieka wierzącego w ogniu prześladowań, prób, wydawałoby się ponad miarę, który ma świadomość, że zwyciężył lew z pokolenia Judy i jego zwycięstwo jest moim zwycięstwem. Dlatego jest powiedziane, zwyciężyli go przez krew baranka. On pokonał diabła. I my wiemy w oparciu o Słowo Boże, że ostateczny triumf, kiedy diabeł wraz ze swoimi zastępami zostanie wrzucony do jeziora ognistego, jest przed nami. To on już jest w pozycji przegranej, bo zwycięstwo dokonało się gdzie? Na Golgocie. Drogi bracie i siostro, kiedy przechodzimy doświadczenia, możemy się modlić takimi słowami: Boże, Ty jesteś dobry, diabeł jest zły. Moje zbawienie nie jest kwestią mojej doskonałości, lecz doskonałości mojego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, daj mi siłę złożyć świadectwo wiary w tej sytuacji. Chcę być Ci wierny. Będę wyznawał, że jesteś dobry, nawet w tym ogniu doświadczenia. Będę wierny Tobie, bo Ty jesteś godny zaufania, a diabeł jest kłamcą od początku. Jestem i pozostanę Twój, wierzę, że przywrócisz mój los, oczekuję Twojej pomocy i Twojego wybawienia. I to jest perspektywa Księgi Joba, wzywająca nas do cierpliwości w doświadczeniu i takiej postawy, wiem, kim jest Bóg. Nie skłócisz mnie, diable, z moim Panem. Wiem, jaki jest. Jestem mu wierny. On ofiarował mi zbawienie. Choćby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu, to i tak jest ponad wszystko, czego mogłem się spodziewać. Pozostanę mu wierny, a ty przegrałeś. A ty przegrałeś. Tego typu doświadczenia są udziałem wiernych sług pańskich. Więc kiedy widzimy cierpiących wierzących, po prostu bądźmy ludzi, którzy dodają im otuchy. A oby nam się nie wymknęło z ust, że to kara za grzech. Tylko bracie, nie poddawaj się, siostro, nie trać nadziei. Wytrwaj. Wytrwaj. Bo jakby na to nie patrzeć, cierpienie dla Pana jest wyróżnieniem, jest po prostu przejawem jakimś Bożego zaufania do swojego sługi. Drodzy, tak dotarliśmy do końca Księgi Joba, która uczy nas wytrwałości w cierpieniu. Uczy nas patrzeć na Boga z nadzieją odpowiedzi i zaufania. On wie, co robi. On wie, co robi. On jest w stanie wyprowadzić mnie z największego zamieszania, niczym jeździec tego konia. Pamiętacie, mówiliśmy. Bitwa dookoła, ale na koniu połyskuje zbroja jeźdźca i jego broń, bo to sam Pan prowadzi nas przez największą z bitew. I to zaszczyt, i to jest błogosławieństwo. I wierzę, że tym, czego od nas oczekuje, to jest po prostu wierność i prezentowanie postawy zaufania i składanie odważnego świadectwa wierności Jemu w każdej sytuacji, by powiedzieć: drogo zostaliśmy kupieni. Jesteśmy Mu wierni bez względu na wszystko. On zapłacił olbrzymią cenę, której my nie jesteśmy w stanie wnieść. I niech tak będzie. Módlmy się o to, abyśmy byli wierni Jemu w każdej sytuacji.